Witam Państwa w Bielsku Białej. Zapraszam na wycieczkę po jednym z najpiękniejszych polskich miast. Z czym kojarzy się Państwu jego nazwa? Reksio, Bolek i Lolek, Fiat 126P? Tak, to bielskie symbole z drugiej połowy XX wieku. Mam nadzieję, że po zakończeniu naszego spaceru lista ta poszerzy się o wspaniałe miejscowe zabytki, szczegóły bardzo barwnej historii czy interesujące postacie. Zatem w drogę. Proszę wyjść z punktu informacji turystycznej. Znajdujemy się na Placu Ratuszowym. Po lewej, na środku placu, wznosi się okazała budowla ratusza. Podejdźmy w pobliże głównego wejścia. W 1951 roku gospodarzami tego wspaniałego obiektu zostały władze samorządowe miasta Bielska Białej. Po kilkuset latach samodzielnego istnienia po sąsiedzku, Bielsko i Białą połączono w jeden organizm miejski. Nie oznacza to wcale, że ratusz wybudowano dopiero w czasach PRL. Stanął on tutaj pod koniec XIX wieku, jako siedziba władz miejskich Białej. Proszę ustawić się tak, aby mieć dobry widok na cały budynek. Gmach wzniesiono tuż nad rzeką, także noszącą nazwę Biała, której szum zlewa się z miejskim gwarem. Rzeka ta przez stulecia oddzielała nie tylko dwa miasta, ale też Śląsk i Małopolskę. Bywała także granicą międzypaństwową. Długo tu, gdzie stoimy, była Polska, a za rzeką Królestwo Czech, a później monarchia austriackich Habsburgów. Po rozbiorach zaś Biała należała do austriackiej Galicji, a Bielsko do austriackiego Śląska. Biała, fundując sobie wraz z miejską kasą oszczędności taki reprezentacyjny ratusz, okazywała ambicje dużego ośrodka przemysłowego, na który wyrosła w XIX wieku. Jednak proszę pamiętać, że miasto liczyło wówczas tylko niespełna 10 tysięcy mieszkańców. Projektant, którym był Emanuel Rost junior, za wzór do naśladowania obrał elegancką architekturę renesansową. Zwróćmy uwagę na kilka charakterystycznych szczegółów. U szczytu fasady umieszczono rzeźbę greckiej bogini pokoju Eirene. W ręku trzyma ona róg obfitości, a towarzyszy jej mały Plutos, czyli bóstwo bogactwa. Proszę przyjrzeć się tarczy herbowej nad boginią. Zdobi ją wizerunek pszczoły, pracowitej i zapobiegliwej jak mieszkańcy miasta. Udajmy się z powrotem w kierunku punktu informacji turystycznej i dalej prosto w stronę ruchliwej ulicy. Opuszczamy Plac Ratuszowy, warto więc krótko wspomnieć o wcześniejszej historii tego miejsca. Przed budową ratusza miejsce to nosiło nazwę Targu Świńskiego. Przy targowicy stały budynki, między innymi straży pożarnej oraz dużej fabryki włókienniczej. W pierwszych latach ubiegłego stulecia plac nabrał już szykownego charakteru. Mieszkańców przyciągał nieistniejący dziś kinoteatr miejski. Wkrótce powstały okazałe obiekty. Najpiękniejszy widzimy przed sobą. Wzniesiono go dla Banku Gospodarstwa Krajowego w okresie międzywojennym, kiedy Biała i Bielsko należały już do odrodzonej Polski. Po dojściu do ulicy proszę wcisnąć pauzę i przejść ostrożnie na drugą stronę. Tam skręcimy w prawo. Idziemy ulicą Księdza Stojałowskiego. Naszemu spacerowi towarzyszy warkot silników samochodowych. Dawniej wędrowcy słuchali tutaj szumu potoku o nazwie Niwka. Co się z nim stało? To proste. Płynie pod ulicą. W XVI wieku to właśnie przy ujściu Niwki do Białej stanęły pierwsze domy, osady o nazwie Biała. Założył ją sołtys pobliskiej królewskiej wsi Lipnik, która aż do czasów rozbiorów była siedzibą staropolskiej jednostki administracyjnej, starostwa. Co ciekawe, Lipnik nie rozwinął się tak jak Biała i z czasem został przez nią wchłonięty. Biała zaś podobnie jak sąsiednie Bielsko, od początku przyciągała ludzi wielu narodowości i wyznań – Polaków, Niemców, Żydów, Czechów. Najczęściej żyli oni ze sobą w zgodzie, kształtując europejską kulturę i oblicze miasta. Po lewej stronie mijają Państwo jasny, zabytkowy budynek dawnej szkoły katolickiej. Charakterystyczny, łamany dach, zwany mansardowym, chętnie stosowano w okresie baroku, nawet późnego. Pierwotnie był to dom mieszkalny, którego gospodarzem na przełomie XVIII i XIX wieku pozostawał kupiec i zarazem burmistrz Białej, Józef Pratobefer. W 1812 roku budowlę przekazano na cele oświatowe. Powinniśmy dochodzić do skrzyżowania z ulicą Konfederatów Barskich. Na skrzyżowaniu idziemy dalej prosto. Kontynuujemy spacer wzdłuż ulicy Stojałowskiego. Jeśli spojrzą Państwo w prawo na drugą stronę ulicy, zobaczą pawilon handlowy o elewacjach pokrytych blachą falistą. W pierwszej połowie XX wieku w jego miejscu stała synagoga Achawas Tora, co po hebrajsku oznacza miłość Tory. Powróćmy jednak do początków Białej. Wcześnie wśród jej mieszkańców pojawili się protestanccy rzemieślnicy, którzy w trakcie wojny 30-letniej i w okresie następującej po niej kontrreformacji uchodzili z terenów podległych Habsburgom, aby w Polsce korzystać ze słynnej tolerancji religijnej. I znajdowali ją tutaj, odwdzięczając się swoimi umiejętnościami. Największe znaczenie zdobyli tkacze, mistrzowie w produkcji sukna, które uzyskiwano z wełny wypasanych w okolicznych górach owiec. Z biegiem lat Biała zdystansowała Lipnik. Wreszcie, w 1723 roku, król August II Mocny nadał jej prawa miejskie. Jako miasto nadal rozwijała się znakomicie. Niestety nie można tego powiedzieć o Rzeczypospolitej Obojga Narodów. W 1772 roku, po pierwszym rozbiorze Polski, miasto zostało zagarnięte przez Austrię, stając się częścią krainy zwanej Galicją. Dochodzimy do skrzyżowania. Na wprost za drzewami widać wieże kościelne. Na lewo od świątyni zaś dostrzegą Państwo wysoki komin nad zabudowaniami przemysłowymi. Naszym celem jest plac przed świątynią. Proponuję dostać się tam od lewej strony. Proszę uważać na przejściach dla pieszych. Przed nami rozciąga się plac Opatrzności Bożej, który swą nazwę zawdzięcza oczywiście wezwaniu wznoszącej się przy nim świątyni. Na środku placu, po prawej, widzą Państwo zabytkową, kamienną figurę świętego Jana Nepomucena. Ten średniowieczny czeski ksiądz męczennik zdobył wielką popularność zarówno w krajach państwa Habsburgów, jak i na terenie Polski. Jego opieki wzywano podczas zagrożenia powodzią. Figury świętego stawiano więc często przy mostach, ale też na skrzyżowaniach dróg. Z tego pomnika święty chronił przeprawę przez Niwkę. Co znamienne, opatrzono go datą powstania 1782 oraz napisem w języku niemieckim Lobet den Herrn in seinen Heiligen, czyli chwalcie Pana w jego świętych. Idziemy teraz pod kościół, znajdujący się za drzewami po lewej stronie. Proszę się zatrzymać przed jego fasadą. Świątynia została zbudowana w tym miejscu nieprzypadkowo. Pierwszy burmistrz Białej, bogaty kupiec Baltazar Damek, miał ujrzeć tutaj dziwną światłość. Zdarzenie to upamiętnił drewnianym krzyżem, przy którym wkrótce cudownie uniknął śmierci z rąk szwedzkiego żołnierza. Ze wdzięczności Bogu ufundował więc kaplicę, pierwszą katolicką świątynię w mieście. Dopiero tuż przed pierwszym rozbiorem Polski wzniesiono właściwy kościół. Dokonali tego miejscowi jezuici, dlatego świątynia w pierwszych latach istnienia nosiła wezwanie świętego Ignacego Loyoli, założyciela ich zakonu. Zatrzymajmy się przed głównym wejściem do kościoła i obejrzyjmy go z bliska. Kościół Opatrzności Bożej to z pewnością jedna z najpiękniejszych budowli sakralnych w Bielsku-Białej. Warto jednak pamiętać, że pierwotna, XVIII-wieczna świątynia była znacznie skromniejsza od tej, którą właśnie podziwiamy. Ten pierwszy kościół był o połowę krótszy, miał niższe wieże, uboższy wystrój i wyposażenie. Stylistycznie był okazem ozdobnego baroku. Po ponad 100 latach zamożni Bialanie rozbudowali świątynię. To wtedy wieże uzyskały obecną wysokość, stając się jednym z symboli miasta. Zachęcam Państwa do zwiedzenia wnętrza kościoła. Warto zobaczyć chociażby wyjątkowej urody ambonę w kształcie złotej łodzi. Zanim opuścimy plac przed kościołem, proszę stanąć tyłem do wejścia do niego. Zwrócę teraz Państwa uwagę na Niwkę, czyli potok płynący po naszej prawej stronie. Jeśli zajrzymy w jego koryto, to zobaczymy miejsce, w którym wpływa pod ulicę Stojałowskiego, w tunel nakryty przed półwieczem żelbetową konstrukcją. Proszę Państwa, wracamy do skrzyżowania z drogą, którą tutaj przyszliśmy. Na chwilę pozostaniemy przy tematyce kościelnej. Być może podczas postoju dostrzegli Państwo liczne tablice pamiątkowe zawieszone na fasadzie kościoła. Jedną z nich poświęcono Janowi Pawłowi II. Bielsko-Biała chwali się wyjątkowymi więzami z papieżem Polakiem. W Lipniku i Białej mieszkał Maciej Wojtyła, dziadek Karola. W Lipniku urodził się też Karol Wojtyła, senior, ojciec przyszłego papieża. Ponadto z Białą związani byli Kaczorowscy, z których wywodziła się jego matka Emilia. W sąsiednim Bielsku natomiast pamięta się o Edmundzie Wojtyle. Starszy brat Karola był w tym mieście bardzo krótko niestety lekarzem. Podczas epidemii szkarlatyny zaraził się nią od pacjentki i zmarł w wieku 26 lat. Powinniśmy ponownie dochodzić do przejścia dla pieszych. Proszę przejść na drugą stronę ulicy. Przed nami znajduje się niski, biały budyneczek. Proszę iść wzdłuż niego, mając go po prawej stronie. Na wprost widzimy teraz doskonale kamienicę z charakterystyczną, roślinną dekoracją na fasadzie. Powstała ona na początku XX wieku, kiedy dominowała sztuka secesyjna. Wkrótce zapoznamy się z tym stylem bliżej. Tymczasem przy rogu białego budynku proszę spojrzeć w prawo. Znajduje się tam gmach z zaokrągloną fasadą. Idźmy do ulicy biegnącej na lewo od niego. Ulica, którą pójdziemy, to ulica Szkolna. Dawniej nazywała się Sukiennicza, a to ze względu na znajdujące się tutaj liczne warsztaty tkackie. Do początków XIX wieku produkcja sukna w Białej i w sąsiednim Bielsku odbywała się w niewielkich zakładach rzemieślniczych. Dopiero rewolucja przemysłowa wprowadziła na szeroką skalę mechanizację. Miejsce warsztatów zajęły fabryki. Tutejsze tkaniny cieszyły się wzięciem w wielu krajach Europy, a także na Bliskim Wschodzie. Zaś rynek bliskowschodni należał w połowie XIX wieku do najważniejszych. Biała od momentu powstania starała się konkurować z sąsiednim Bielskiem. Nigdy jednak nie dorównała mu w liczbie zakładów przemysłowych czy w zamożności. Wspólnie jednak oba miasta osiągnęły pozycję ośrodka znaczącego gospodarczo. Wystarczy wspomnieć, że na początku XX wieku bielsko-bialski przemysł wełniany był trzecim co do wielkości na terenie Austro-Węgier, a w Polsce międzywojennej miasto było drugim po Łodzi centrum włókienniczym. Wkrótce dojdziemy do skrzyżowania z ulicą 11 listopada. Skręcimy tam w lewo. Oto ulica 11 listopada, reprezentacyjny deptak miasta. Idziemy przed siebie. Wytyczono ją w XVIII wieku. Zaraz po przyłączeniu Białej do Austrii stała się ona częścią tzw. traktu cesarskiego, który łączył Białą przy zachodniej granicy Galicji ze stolicą tej krainy, Lwowem. Oficjalnie szlak ten nosił miano głównej galicyjskiej drogi handlowej. Zwróćmy uwagę na pewną ciekawostkę. Po lewej stronie będziemy mijać kamienicę z numerem 64. Proszę spojrzeć na kamienną posadzkę w bramie. Dostrzeżemy tam tory kolejki żelaznej. Skąd się wzięły? Na przełomie XIX i XX wieku w kamienicy mieścił się sklep żelazny z magazynem na zapleczu, a towary żelazne trochę ważą. Przypominam, idziemy dalej prosto. Przed II wojną ulica 11 listopada tętniła życiem i przyciągała lubiących luksus klientów. Eleganckie sklepy prowadzili tu kupcy pochodzenia żydowskiego, austriackiego, niemieckiego i polskiego. Wkrótce po prawej stronie powinniśmy zobaczyć Plac Wolności. Przysiądźmy na jednej z ławeczek z brzegu, tak, żeby ulicę 11 listopada, którą tutaj przyszliśmy i która ciągnie się dalej, mieć po lewej stronie. Plac ten powstał przy okazji budowy wspomnianego wcześniej traktu cesarskiego. Pełnił funkcję jednego z dwóch rynków Białej. Przyjrzyjmy się jego zabudowie. Na początek proszę spojrzeć w prawo. W Pierzei Północnej widzimy jedynie dwie kamienice przedzielone ulicą. Ta po prawej ze spadzistym dachem i dekoracją malarską zwaną z włoska sgraffito na fasadzie to najstarszy obiekt przy placu. Ma około 200 lat i przez długi czas był siedzibą najważniejszego w mieście cechu – sukienników. Sąsiednia, szara kamienica jest nieco młodsza. Mieści za to nieprzerwanie od półtora stulecia urząd pocztowy. Popatrzmy teraz w lewo. Trzeba mocno zadrzeć głowę, aby objąć wzrokiem cały elegancki, czteropiętrowy gmach z zielonym dachem i orłem w górnej części. To dawny hotel pod Czarnym Orłem. Zajazd przy głównej ulicy Białej powstał już w XVIII wieku. Obecny budynek pochodzi z początku zeszłego stulecia. Budowę tego hotelu sfinansował Arnold Gross, właściciel bialskiej rafinerii spirytusu i fabryki likierów. Czy pamiętają Państwo wysoki komin fabryki przy kościele Opatrzności Bożej? To właśnie tam Gross produkował niezwykle popularne napoje wyskokowe, w tym wódki, kminkówkę i dębówkę. Serwowano je w restauracji hotelowej. Proszę Państwa, jeszcze jedna ciekawostka związana z tym budynkiem. W 1938 roku w tutejszej sali restauracyjnej bialscy taksówkarze rozpoznali, a potem schwytali niejakiego Nikifora Maruszeczkę. Nie słyszeli Państwo? Maruszeczko był najsłynniejszym w międzywojennej Polsce rabusiem i mordercą. Wkrótce po ujęciu skończył na szubienicy. Cóż, nieprzyjemna historia. Czas ruszyć dalej. Kontynuujemy marsz ulicą 11 listopada. Wróćmy do zabytkowych budowli stojących przy tym deptaku. Z pewnością zwrócili Państwo uwagę, że w jego zabudowie dominują niewysokie, raczej skromne domy, pomiędzy którymi od czasu do czasu wyrastają bardziej reprezentacyjne obiekty. Oto przed nami doskonały tego przykład. Po prawej, na rogu Placu Wolności i ulicy 11 listopada, wznosi się okazały, wielopiętrowy gmach z początku XX wieku. Naprzeciw zaś niego, po drugiej stronie ulicy, stoi piętrowa kamieniczka z końca stulecia XVIII. Ta ostatnia reprezentuje często spotykany w bialskiej części traktu cesarskiego styl zwany józefińskim. Skąd ta nazwa? Jak Państwo pamiętają, w drugiej połowie XVIII wieku Biała znalazła się w granicach Austrii. Jej władcą był wtedy cesarz Józef II, który zasłynął z reformatorskiego zapału. Nakazał m.in. opracowanie gotowych wzorów budowli, które trzeba było stosować we wszystkich miejscowościach jego rozległego cesarstwa. Kamienice musiały być ze względów przeciwpożarowych murowane i jednopiętrowe. Stylistycznie miały łączyć cechy barokowe z klasycystycznymi. Proszę Państwa, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Opuszczamy na pewien czas ulicę 11 listopada, aby zobaczyć kolejne bialskie perełki. Na początek ewangelicki kościół Marcina Lutra. Wieża świątyni za chwilę będzie już dobrze widoczna przed nami po lewej stronie. Od momentu powstania Białej wyznawcy luteranizmu odgrywali w niej ważną rolę. Byli rzemieślnikami, kupcami, później właścicielami fabryk, burmistrzami. Mimo to długo nie posiadali tutaj własnej świątyni. Parafię, pierwszą w Białej, zorganizowano dopiero w drugiej połowie XVIII wieku. Wkrótce też postawiono ten okazały kościół. Kościół Marcina Lutra był jednym z kilku zbudowanych w tym czasie przez protestantów na obszarze Galicji. Wzniesiono go w miejscu cmentarza. Co ciekawe, od początku istnienia posiadał wieżę z dzwonem, co przez kilkadziesiąt jeszcze lat było zakazane na austriackim Śląsku, ale nie w Galicji. Dochodzimy do ulicy Targowej, przy której widać budynek kościoła. Proszę skręcić w lewo i iść dalej prosto. Świątynię będziemy mijać po prawej stronie. Możemy się jej teraz przyjrzeć z bliska. To skromny obiekt, zbudowany w dominującym już pod koniec XVIII wieku stylu klasycystycznym. Z bryły wyróżnia się wieża zwieńczona ładnym hełmem z latarnią. W jasnym wnętrzu kościoła zachowało się interesujące XIX-wieczne wyposażenie. Wzrok przyciąga piękny drewniany ołtarz z czterema potężnymi kolumnami oraz naturalnych rozmiarów posągami apostołów ewangelistów. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak wyrzeźbione w marmurze. A naprawdę wykonano je z drewna i tak wypolerowano, że wyglądają jak prawie porcelanowe. A teraz zmieniamy temat. Proszę spojrzeć na kamienice, które mijamy po lewej stronie. Za chwilę nad numerem 2 powinniśmy zobaczyć słynne bialskie żaby. Proszę stanąć tak, aby mieć dobry widok na tę absolutnie wyjątkową kamienicę pod żabami. To, zdaniem wielu specjalistów, najpiękniejszy przykład architektury secesyjnej nie tylko w Bielsku-Białej, ale w ogóle w Polsce. Przypomnę, że secesja rozkwitła na przełomie XIX i XX wieku, a jednym z jej centrów był niezbyt odległy Wiedeń. Secesyjne budowle charakteryzują się m.in. niezwykłą ornamentyką roślinną i zwierzęcą. Proszę przyjrzeć się fasadzie kamienicy. Nad bramą siedzą dwie żaby ubrane we fraki. Jedna gra na mandolinie, zaś druga trzyma w dłoniach fajkę i kielich, opierając się na beczce, najprawdopodobniej beczce wina. Z pewnością żaby nieco już wypiły, bo pod tym adresem mieściła się winiarnia Rudolfa Nachowskiego. W bogatej dekoracji domu widzimy także spacerujące po ścianie żuki, efektowne obramienia okien i drzwi, stylizowane kwiaty, a nawet imitację konstrukcji tzw. muru pruskiego. Emanuel Rost Jr., projektant kamienicy, podobnie jak w przypadku ratusza, pokazał tutaj wielki talent. Na prawo od budynku znajduje się duży plac. Tam się teraz udamy. Jest to plac Wojska Polskiego. Proszę iść wokół placu tak, aby kamienicę mijać po swojej lewej stronie. Warto zwrócić uwagę na dom z numerem 13, sąsiadujący z kamienicą pod żabami. Jego twórcą jest również Emanuel Rost Jr., który zrealizował zamówienie innego Nachowskiego, Jana. Secesja przejawia się tutaj chociażby w obramieniu drzwi na parterze czy girlandach na wysokości pierwszego piętra. Rzućmy teraz okiem na sam plac, największy w Bielsku-Białej. Wytyczono go w XVIII wieku jako pierwszy bialski rynek. Już wtedy na jego środku został wzniesiony drewniany ratusz, siedziba władz miejskich, a obok postawiono budynek miejskiej wagi. Wokoło stały niewielkie, drewniane domki mieszczan. Z czasem ratusz i waga znikły z płyty rynku, a skromne domy zastąpiono murowanymi kamienicami. Dochodzimy ponownie do ulicy 11 listopada, przecinającej plac. Spójrzmy na narożny budynek po naszej lewej stronie. Jest to apteka pod Białym Orłem, której historia sięga czasów króla Augusta II Mocnego. Od momentu założenia, na początku XVIII wieku, bialska apteka kilkakrotnie zmieniała siedzibę. Przed I wojną światową znalazła się tutaj i przejęta została przez rodzinę Ganszerów, którzy nadali jej tę nazwę pod Białym Orłem. Była wtedy jedyną polską apteką w Białej. Stojąc twarzą do tego budynku, popatrzmy teraz w prawo, na narożny, piętrowy budynek z jasną elewacją. Znany jest pod nazwą Pałacyku Strzygowskich. Tę ładną, reprezentacyjną budowlę wzniesiono pod koniec XIX wieku dla fabrykanta Franciszka Strzygowskiego. Co ciekawe, pierwszy Strzygowski przyjechał do Białej spod Tarnowa i był rzeźnikiem. Jego potomkowie zrobili kariery w sukiennictwie, a nawet posiadali jeden z okolicznych zamków. Obecnie w tym budynku mieści się biblioteka. Proszę stanąć twarzą do Pałacyku Strzygowskich. Następnie proszę skręcić w prawo i iść dalej wzdłuż pierzei rynku. Kontynuujemy naszą wycieczkę ulicą 11 listopada. W lewo odchodzi ulica Ratuszowa, prowadząca między innymi do nowego ratusza, który już Państwo widzieli. Ja zwracam natomiast uwagę na narożny budynek przed nami. To stary ratusz, z którego burmistrz przeprowadził się do efektownego gmachu nad Białą, od którego zaczynaliśmy nasz spacer. W pierwszej połowie ubiegłego stulecia ze starym ratuszem sąsiadowała kamienica Juliusza Korna. Uchodziła za jedną z najpiękniejszych w mieście, co nie powinno dziwić, skoro jej projektantem był brat Juliusza, Karol, najwybitniejszy bielski architekt. Niestety przebudowa z czasów PRL zniweczyła cały jej urok. Powoli dochodzimy do narożnika Placu Wojska Polskiego. Czeka nas teraz spacer końcowym fragmentem ulicy 11 listopada. Podczas wędrówki będzie okazja przyglądnąć się z bliska kolejnym przykładom budownictwa z epoki józefińskiej, którego właśnie tutaj mamy największe nagromadzenie. Znajdzie się również czas na opowieść o bliższej nam historii Dwumiasta i jego mieszkańcach. Powiedziałem Dwumiasta, ponieważ już w XIX wieku, mimo formalnego rozdzielenia, Bielsko i Biała były traktowane jako jeden ośrodek. Bielsko było większe i zamożniejsze, Biała stale starała się mu dorównać. Na początku XIX wieku wzrost gospodarczy po obu stronach rzeki nabrał przyspieszenia. Do obydwu miast sprowadzono pierwsze maszyny włókiennicze, a wkrótce potem uruchomiono pierwsze fabryki sukna. Co ciekawe, rozwojowi obu miast sprzyjały wojny napoleońskie, które przysporzyły przedsiębiorcom olbrzymich zamówień. Wielkim atutem tutejszego przemysłu była jego różnorodność. Bielszczanie i Bialanie nie ograniczali się do włókiennictwa. Do połowy XIX wieku rozkwitł także przemysł spożywczy, maszynowy, drzewny, papierniczy i sporo innych. Efektem było widoczne bogactwo tutejszych mieszkańców, które przejawiało się w wyglądzie obu miast. Po prawej stronie, przed skrzyżowaniem, widzą Państwo ładną, ale skromną kamieniczkę z datą budowy 1783 nad wejściem głównym. Minęło ponad stulecie i mieszczan było stać na budowę czegoś okazalszego. Spójrzmy w lewo, na przeciwległą szarą kamienicę z numerem 18. Należała do architektów braci Landauów. Proszę zwrócić uwagę na falującą linię dachu czy miękko zaokrąglone narożniki. To wyraźne wpływy secesji. Przed nami skrzyżowanie z ulicą Łukową. Na skrzyżowaniu idziemy prosto w kierunku coraz lepiej widocznego mostu na Białej. Landau, Rost, Gross, Korn, Nachowski. Przywoływane w trakcie spaceru nazwiska uświadamiają wielonarodowe oblicze dwumiasta. Warto pamiętać, że na początku ubiegłego stulecia na ulicach Bielska i Białej dominował język niemiecki, którym posługiwali się zarówno będący w obydwu miastach większością Niemcy, jak i Żydzi czy Polacy. Po lewej stronie widzimy fontannę i statuetkę psa. Przystańmy przy niej, a ja dokończę wątek. W okresie międzywojennym, kiedy miasta stały się częścią Polski, sytuacja narodowościowa zaczęła się zmieniać. Niemców wciąż było więcej w Bielsku, jednak w Białej stanowili już mniejszość. Niemcy i Żydzi posiadali zdecydowaną większość zakładów przemysłowych. Jednorodnie polskie współczesne oblicze miasta to efekt II wojny światowej. Po dość trudnych, historycznych tematach czas na chwilę odprężenia. Chyba nikomu nie trzeba przedstawiać stojącego przy nas na dwóch łapach psiaka. To przecież Reksio, główny bohater popularnej kreskówki produkowanej w tutejszym Studiu Filmów Rysunkowych. Studio w Bielsku stworzyło wiele kultowych postaci, w tym dwójkę urwisów, Bolka i Lolka oraz ich towarzyszkę Tolę. A czy pamiętają Państwo przygody profesora Gąbki i Smoka Wawelskiego? Artyści z Bielska Białej współtworzyli historię polskiej animacji od lat 40. ubiegłego stulecia. Każdego, bez względu na wiek, zapraszam do zwiedzenia wytwórni, która znajduje się przy ulicy Cieszyńskiej w Bielsku, nieopodal trasy naszej drugiej wycieczki. A skoro o Bielsku mowa, to odnajdźmy teraz wysoką, elegancką kamienicę po drugiej stronie rzeki. To pierwszy obiekt, który wita nas w tej części miasta. I od razu budowla wysokiej klasy. Kamienica ta została wybudowana pod koniec XIX wieku. Szczegóły architektoniczne, jak na przykład wykusz, kolumny, kopuła na dachu, zdradzają, że projektant wzorował się na budowlach barokowych. Warto po raz kolejny wymienić nazwisko tego architekta, gdyż odcisnął on niezatarte piętno na wyglądzie Bielska Białej. Był nim Karol Korn, którego dzieła można zobaczyć w najważniejszych punktach miasta, a także dalej na Śląsku i w dawnej Galicji. Kolejne budowle Korna będziemy podziwiać podczas spaceru po Bielsku. Szanowni Państwo, tutaj kończymy naszą wycieczkę po Białej. Jeśli mają Państwo ochotę, zapraszam teraz na wycieczkę po Bielsku. Przekroczymy w tej chwili most na Białej i pójdziemy dalej prosto ulicą 11 listopada. Żegnamy się z Białą. Za mostem rozciąga się już Bielsko. Jak Państwo pamiętają, rzeka, nad którą teraz przechodzimy, wyznaczała w średniowieczu granicę pomiędzy księstwami piastowskimi. Później oddzielała podległy innym państwom Śląsk od Rzeczypospolitej. Od drugiej połowy XVIII do początków XX wieku biegła tędy wewnętrzna granica monarchii austriackich Habsburgów. Nawet po zakończeniu I wojny światowej, kiedy Biała i Bielsko znalazły się w Polsce, tę pierwszą pozostawiono w województwie krakowskim, a Bielsko przypisano do autonomicznego województwa śląskiego. Po połączeniu obydwu miast rzeka straciła graniczne znaczenie. Jesteśmy już w Bielsku. Jakże odmienny charakter ma ono w porównaniu z Białą? Otaczają nas wysokie, piękne kamienice, których nie powstydziłby się Kraków czy Wiedeń. Prawie każda warta jest baczniejszej uwagi. Czyż nie elegancko prezentuje się po Państwa lewej stronie narożny budynek z neonem apteka? Zaprojektował go Titus Neugebauer, którego wiele dzieł znajdziemy w samym Wiedniu. A proszę wziąć pod uwagę, że w czasach, kiedy te budowle wznoszono, w Bielsku mieszkało niespełna 20 tysięcy obywateli. Zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Cechową. Idźmy dalej prosto. Idziemy teraz w kierunku schodów widocznych na końcu ulicy. Znajdujemy się na terenie bielskiego Dolnego Przedmieścia, gdzie ponad 100 lat temu ukształtowało się nowe centrum miasta. Pod koniec XIX wieku rosły tu jak grzyby po deszczu reprezentacyjne kamienice bogatych bielszczan. Wszystkie te budowle swą architekturą naśladowały zabudowę stolicy Austro-Węgier. Dlatego czasem Bielsko-Biała jest nazywane Małym Wiedniem. Na tle tej monumentalnej architektury wyróżnia się szara piętrowa kamienica z różowymi obramowaniami okien, którą widzimy na rogu po prawej. Budynek wzniesiono pod koniec XVIII wieku. Jego skromny wygląd pozwala nam wyobrazić sobie obraz Bielska przed epoką gwałtownego rozwoju. Na skrzyżowaniu przed wysokimi schodami skręcimy w lewo. Trzymajmy się lewej strony ulicy. Po prawej miniemy współczesny, przeszklony budynek. Na najwyższej kondygnacji mieści on restaurację, z której roztacza się panorama miasta. Idziemy ulicą Barlickiego. A wracając do panoramy, jest co podziwiać. Nieliczne miasta w Polsce mogą się równać z Bielskiem Białą atrakcyjnością położenia. Przecina je wstęga rzeki Białej, a osiedla wspinają się na stoki Beskidów, Śląskiego i Małego. W jego granicach znajduje się nawet Beskidzki Szczyt, Szyndzielnia z nowoczesną kolejką linową. Wróćmy jednak z gór do centrum. Ulica Barlickiego szczyt powodzenia przeżyła w połowie XIX wieku, kiedy, nosząc nazwę ulicy Kolejowej, łączyła nowo zbudowany bielski dworzec kolejowy z rynkiem Dolnego Przedmieścia, czyli dzisiejszym placem Smolki. To wtedy zbudowano przy niej okazałe hotele i kamienice. Zbliżamy się do skrzyżowania. Stańmy przy pasach tak, żeby mieć dobry widok na kamienice po drugiej stronie. Zanim jednak zajmiemy się ponownie architekturą, proszę rzucić okiem na plac po lewej stronie. Nosi on imię Franciszka Smolki. Przez stulecia był rynkiem Dolnego Przedmieścia. To w jego okolicach zbudowano w początkach XIX wieku pierwsze zakłady włókiennicze, które zainicjowały przemianę rzemieślniczego Bielska w miasto naprawdę przemysłowe. Teraz spójrzmy na znajdującą się na wprost nas sporą kamienicę z dużą bramą. To pasaż komunalnej kasy oszczędności, o którym opowiem za chwilę. Wcześniej skupmy uwagę na sąsiadującym z pasażem gmachu po lewej. Proszę sobie wyobrazić, że w chwili powstania, czyli w 1900 roku, budowla ta wzbudziła spore kontrowersje. A dziś jest cennym zabytkiem, jedynym w Bielsku dziełem wybitnego słoweńskiego architekta Maxa Fabianiego. Jego budowle możemy podziwiać głównie w Wiedniu i Lublanie. Przejdźmy teraz przez pasy i podążajmy na wprost przez bramę w kamienicy. Idziemy teraz prosto w kierunku tunelu, pasażem komunalnej kasy oszczędności. W budynkach po obu stronach znajdują się biura i sklepy. My wędrujemy wytyczoną pośrodku ulicą dla pieszych, która obecnie nosi nazwę Przechód. Wyprowadzi nas ona na reprezentacyjny Plac Chrobrego. Pasaż jest ciekawym rozwiązaniem, ale dużo ważniejsze szlaki komunikacyjne znajdują się nad i pod nami. Proszę sobie wyobrazić, że pod naszymi stopami biegnie długi na prawie 270 metrów tunel kolejowy. Zbudowano go w latach 70. XIX wieku, podczas budowy linii kolejowej łączącej Bielsko z Żywcem. To naprawdę niezwykłe dzieło inżynierskie. Tunel oraz nieco później powstały dworzec kolejowy spowodowały duże zmiany w wyglądzie tej części miasta. Centrum Bielska połączono z dworcem nową ulicą, która wkrótce nabrała reprezentacyjnego charakteru. To biegnąca nad nami ulica 3 Maja. Na przełomie XIX i XX wieku wyrosło przy niej wiele okazałych budynków, między innymi hoteli. Projekty większości z nich powstały w pracowni znanego już Państwu architekta Karola Korna. Stąd też ulica 3 Maja zwana jest czasami promenadą Korna. O jej znaczeniu świadczą jej dawne oficjalne nazwy. Do zakończenia I wojny światowej za patrona miała cesarza Franciszka Józefa I. Podczas II wojny uhonorowano ją imieniem Adolfa Hitlera, zaś w czasach PRL Włodzimierza Lenina. Z pewnością znajdujemy się już na placu z fontanną. Proszę stanąć gdzieś na jego środku i rozejrzeć się dookoła. Plac Bolesława Chrobrego jest centralnym punktem Bielska. Zyskał na znaczeniu na przełomie XIX i XX wieku, kiedy w tym miejscu skrzyżowały się główne arterie komunikacyjne Bielska. Już pod koniec XIX stulecia plac, zwany wówczas Garncarskim, przecinała linia tramwaju elektrycznego. Oczywiście wcześniej uruchomiono w Bielsku elektrownię, trzeci tego typu zakład przemysłowy na ziemiach polskich. Warto wspomnieć, że przed nastaniem XX wieku bielszczanie mogli się też już cieszyć z działalności gazowni, telefonów czy miejskich wodociągów. Naprawdę chciało się tu żyć. Przyjrzyjmy się dokładniej okolicznej zabudowie. Na początku wzrok przyciąga górujący nad placem Zamek Sułkowskich. Jest on obecny w krajobrazie miasta praktycznie od początku jego istnienia. Najpierw był obiektem drewnianym, strzegącym brodu na Białej. Warownię murowaną władca tych terenów, książę Cieszyński, wzniósł w wieku XIV. Od XVI rezydowali tutaj węgierscy panowie z rodu Sunegów. Aż wreszcie, w połowie wieku XVIII, właścicielami zostali przedstawiciele polskiego rodu Sułkowskich. Ostatni z Sułkowskich opuścił Bielsko w 1945 roku. To właśnie Sułkowscy nadali tej rezydencji w XIX stuleciu obecny wygląd, który łączy wiele stylów architektonicznych. Dla porównania skonfrontujmy z najstarszym przy placu obiektem budynek dwudziestowieczny. Proszę spojrzeć za fontannę. Stoi tam gmach złożony jakby z dwóch brył, niższej z przeszkloną fasadą i sąsiedniej wyższej. Postawiono go dla komunalnej kasy oszczędności w okresie międzywojennym, w modnym wówczas stylu nazywanym funkcjonalizmem. Jeśli znajdą Państwo czas, to zachęcam do odwiedzin wnętrza tego banku. Szklaną elewację zdobi bowiem unikatowy witraż z panoramą Bielska. Warto go zobaczyć. Stańmy teraz przodem do zamku. Po jego prawej stronie biegnie ulica Wzgórze. Proszę się udać w jej kierunku. Rozpoczynamy wspinaczkę na Wzgórze Miejskie, gdzie znajduje się rynek miasta Bielska. Po drodze zwrócę Państwa uwagę na kamienicę po prawej, tę sąsiadującą ze szklaną siedzibą banku. Po kształcie dachu i wystroju można rozpoznać, że mamy do czynienia z wiekową, zabytkową budowlą. Tak jest. To tak zwana kamienica kałuży, która została zbudowana około 250 lat temu. Nosi więc cechy wciąż popularnego wtedy stylu barokowego. Proszę zwrócić uwagę na chociażby charakterystyczne falujące krawędzie dachu. Idziemy w kierunku kamienicy ze schodami, znajdującej się na rozwidleniu ulic. Wracając do kamienicy kałuży. Zbudowana została przez kupca Jana Bartelmusa. Swoją nazwę zawdzięcza natomiast właścicielowi z przełomu XIX i XX wieku, Karolowi Kałuży, który trudnił się wówczas w Bielsku rzemiosłem introligatorskim. Powoli powinniśmy zbliżać się do kamienicy ze stromymi schodami. Za jej rogiem skręcimy w prawo. Idziemy wąską, malowniczą ulicą pod cienie. Jej nazwy nie trzeba tłumaczyć. Jesteśmy coraz bliżej historycznego centrum Bielska. To okazja, by zagłębić się w początki grodu nad Białą. Już w XIII wieku, czyli w czasach średniowiecznych, ludzie docenili walory tego niewysokiego pagórka nad Bystrą rzeką. Miasto z prawdziwego zdarzenia powstało jednak dopiero na przełomie wieków XIII i XIV, a to za sprawą księcia cieszyńskiego Mieszka I, Proszę go nie mylić z wcześniejszym polskim władcą o takim samym imieniu i numerze. Bielsko może się więc pochwalić 700-leciami miejskiej historii. Przypomnę, że Biała jest miastem od około 300 lat. Bielsko w epoce średniowiecza było niewielkie. Proszę sobie wyobrazić, że niedaleko wylotu ulicy Podcienie, na osi ulicy Wzgórze, znajdowała się dolna brama miejska, a od rynku dzieli nas naprawdę niewiele kroków. Oto i bielski stary rynek otwiera się szeroko przed nami. Skierujmy się na środek placu, najlepiej w okolice fontanny. Średniowieczne Bielsko zorganizowano w oparciu o zasady powszechnie wówczas stosowanego prawa niemieckiego. Rynek otrzymał więc kształt prostokąta o wymiarach około 80 na 60 metrów. Z narożników wybiegają po dwie prostopadłe do siebie uliczki. Domy przy tym placu budowano początkowo z drewna. Z czasem stały się bardziej reprezentacyjne. Zawsze mieszkali w nich najbogatsi obywatele. Na rynku nie mogło także zabraknąć ratusza, siedziby władz miejskich. Zanim zatrzymają się Państwo przy fontannie, proszę zajrzeć za okrągłą balustradę, gdzie kryje się dawna studnia miejska. Studnia w kamiennej obudowie pochodzi z XVII wieku i jest jedną z pozostałości po dawnej zabudowie płyty rynku. Inne relikty odległej przeszłości są dość niepozorne, a ich odkrywaniem zajmują się głównie archeolodzy. Na bielskim rynku stwierdzili oni między innymi obecność pozostałości drewnianego wodociągu. Tak, nasi przodkowie radzili sobie z przesyłaniem wody w miastach. Z przewierconych pni drzew układali nawet rurociągi. Znaleziono też resztki zbiornika na wodę, drewnianego ratusza oraz budynku wagi miejskiej. Do ruin tej ostatniej za chwilę zresztą przejdziemy. Wcześniej jednak proszę obejść fontannę i przyjrzeć się dość niezwykłej, ale współczesnej konstrukcji. Na jej cokole znajdują się wskazania wodnego zegara kwadransowego. Proszę się zapoznać z zasadą jego działania. Rzadka okazja. Obróćmy się teraz tyłem do zegara kwadransowego i podejdźmy parę kroków do czegoś w rodzaju przeszklonego podestu na wprost, wystającego ponad płytę rynku. Zanim tam Państwo dotrą, proszę spojrzeć w prawo i odszukać wzrokiem najpiękniejszą kamienicę stojącą przy rynku. Tak, tę błękitną, wystającą nad inne. Niedawno przekroczyła setkę, ale po renowacji wspaniale prezentuje swoje secesyjne walory. Niegdyś mieściła wytworną restaurację Pilsnerhof, czyli zajazd pilzneński. Większość pozostałych przyrynkowych kamienic zbudowano w XVII, XVIII lub XIX wieku. A teraz proszę rzucić okiem na pancerne szkło, które chroni fundamenty budynku wagi miejskiej. Urzędnik, obsługujący niegdyś wagę, pilnował m.in., aby kupcy nie oszukiwali klientów. Warto bowiem pamiętać, że przez wieki bielski rynek był przede wszystkim miejscem handlu z cotygodniowymi targami i rzadszymi jarmarkami. Stańmy teraz tak, żeby przeszklone ruiny mieć po prawej stronie. Na wprost, nad pierzeją rynku, powinniśmy widzieć wieżę kościoła. Idziemy w jej kierunku do narożnika placu. Po lewej stronie mijamy kamienną figurę. Czy rozpoznają Państwo, pod opieką którego świętego pozostaje bielski rynek? Zgadza się, to święty Jan Nepomucen, zresztą jeden z sześciu w całym mieście. Zastanawiają się Państwo, skąd taka popularność średniowiecznego katolickiego męczennika z czeskiej Pragi? Powodów jest wiele, przypomnę jeden z nich. Bielsko od XIV wieku należało do Królestwa Czech, którego władcami od XVI stulecia pozostawali arcykatoliccy Habsburgowie. Zbliżamy się do narożnika rynku, z którego wychodzą dwie ulice. Pójdziemy lewą z nich w kierunku dobrze widocznej bryły kościoła. Ulica Kościelna zaprowadzi nas prosto przed główne wejście do katolickiego kościoła świętego Mikołaja, katedry diecezji bielsko-żywieckiej. Zdają sobie Państwo sprawę, że w średniowiecznym mieście świątyni zabraknąć nie mogło. Bielszczanie wznieśli ją w pewnej odległości od rynku, tuż przy murach miejskich. Początkowo była to budowla drewniana. W XV wieku książę Cieszyński ufundował obiekt murowany w stylu gotyckim. Z nim przez stulecia sąsiadował cmentarz parafialny. Mimo że kościół ma XV-wieczne pochodzenie, trudno w nim dostrzec typowo gotyckie elementy. To efekt przebudowy z początku ubiegłego wieku. Od tej pory można się w nim doszukać wielu stylów. Z bogactwem form artystycznych współgra ciekawa historia. Kilkakrotnie trawił go pożar, zamieniono go na świątynię luterańską, był wreszcie rabowany przez żołdaków. Proszę stanąć przed głównym wejściem do gmachu świątyni. Jesteśmy na placu świętego Mikołaja. Właśnie z tego miejsca najłatwiej podziwiać efektowną fasadę kościoła. Jest ona dziełem wiedeńskiego architekta Leopolda Bauera, ucznia jednego z najwybitniejszych twórców wiedeńskiej secesji Otto Wagnera. Co ciekawe, projektant twórczo odwołał się do historycznych stylów w architekturze. Chociażby portal główny, przed którym stoimy, nawiązuje do wzorów sztuki romańskiej, popularnej w średniowieczu przed pojawieniem się gotyku. Jednak największe wrażenie wywiera wysoka na 61 metrów wieża, której wygląd przypomina włoską campanile, czyli wolno stojącą dzwonnicę, a konkretnie dzwonnicę kościoła świętego Marka w Wenecji. Wnętrze katedry, do zobaczenia którego gorąco Państwa zachęcam, utrzymane jest w ciepłych kolorach, co sprawia wrażenie spokojnej elegancji. Proszę teraz obejść kościół tak, aby mieć go po swojej prawej stronie. Wspominałem Państwu o burzliwych dziejach świątyni. Kroniki zanotowały kilka dotkliwych pożarów, które niszczyły ją niemal doszczętnie. Na szczęście parafia zawsze miała możnych protektorów, którymi byli kolejni właściciele bielskich dóbr. Wielki wpływ na dzieje miasta i świątyni miała reformacja. Zwolennicy nauk Marcina Lutra utworzyli w Bielsku własną parafię w połowie XVI wieku. Po upływie 50 lat luteranie stanowili już w mieście zdecydowaną większość mieszkańców. Świątynie katolickie przekształcono w protestanckie. W trakcie wojny 30-letniej katoliccy Habsburgowie rozpoczęli jednak prześladowania innowierców. Wkrótce po jej zakończeniu odebrali bielskim luteranom wszystkie kościoły, oddając je katolikom. Przez kilkadziesiąt lat protestanci musieli się modlić potajemnie. Dopiero na początku XVIII wieku uzyskali możliwość uczestnictwa w nabożeństwach w kościele w Cieszynie, a prawie pełną swobodę kultu przywrócił tzw. patent tolerancyjny z 1781 roku. Idziemy dalej wzdłuż boku kościoła. Proszę zwrócić uwagę na ścianę świątyni. Na jej końcu odnajdziemy płaskorzeźby dwóch postaci. Są to dziecięce nagrobki z początku XVII wieku. Niewielki relikt dawnego cmentarza. Stańmy teraz tak, żeby kościół mieć po prawej stronie. Idziemy prosto, a na końcu uliczki skręcamy w lewo przed niskimi kamienicami. W tym miejscu warto podkreślić, że XIX-wieczną pomyślność miasta tworzyli protestanci, Żydzi i katolicy. Niemcy co prawda zdecydowanie przeważali, ale obok nich mieszkali też Polacy i Żydzi. W latach międzywojennych proporcje uległy zmianie na korzyść nacji polskiej. Kres temu zróżnicowaniu przyniosła II wojna światowa. Przypominam, skręcamy w lewo, w ulicę Schodową. Wracamy na rynek, dawne centrum targowe Bielska. Miejski handel rozwijał się pomyślnie dzięki położeniu miasta przy szlakach wiodących z Polski do Czech i Austrii oraz ze Śląska na Węgry. W XVI wieku rozpoczął się zaś okres niebywałej pomyślności rzemieślników, głównie sukienników. Tych ostatnich było w Bielsku pod koniec XVIII wieku już ponad 500. Zasadnicze zmiany miała przynieść rewolucja przemysłowa. W ciągu XIX stulecia miasto rękodzielników przekształciło się w nowoczesny ośrodek fabryczny. Dochodzimy do rynku. Nie wchodzimy jednak na sam plac, ale skręcamy w prawo. Idziemy ulicą Wzgórze, która prowadzi nas z powrotem do Zamku Sułkowskich, który wyłania się na końcu ulicy. Gospodarzem jego gmachu jest obecnie Muzeum w Bielsku-Białej. Wizyta w nim pozwala gruntownie zapoznać się z dziejami miasta i zamku, a niewielka wystawa etnograficzna przybliża wieloetniczne tradycje tych okolic. Wielbicieli dawnej broni skusi z pewnością zbrojownia i pokój myśliwski. W muzeum udało się też zgromadzić ciekawe zbiory sztuki. Najbardziej reprezentacyjnym pomieszczeniem w zamku jest salon muzyczny, rozbrzmiewający muzyką po dziś dzień. Również sztuka współczesna jest stale obecna na zamkowych salonach. Powinniśmy już dobrze widzieć przylegającą do zamku niższą budowlę z wieżyczką. Jest to kaplica świętej Anny, którą dobudowano do skrzydła zamku dla upamiętnienia żony księcia Ludwika Sułkowskiego, Anny. Idźmy w stronę muru widocznego na prawo od kaplicy. Przystańmy przy murze, jak najbliżej kaplicy, żeby dobrze widzieć gmachy, które znajdują się poniżej, za murem. Na pożegnanie proponuję Państwu kolejny widok na piękne bielskie zabytki. Wyższy gmach z kopułą na pierwszym planie to budynek Poczty Głównej. Wybudował go pod koniec XIX wieku dobrze już nam znany Karol Korn. Proszę zwrócić uwagę na znajdującą się przy kopule figurę Merkurego z laską wężową. Z kolei niższy budynek na drugim planie to Teatr Polski. Wzniesiono go ze składek mieszkańców nieco wcześniej niż sąsiednią pocztę. Nosił wtedy nazwę Teatru Miejskiego. Wytworny styl gmachu nawiązuje do budynków teatralnych stojących w stolicach Cesarstwa Austro-Węgier, Wiedniu i Budapeszcie. Szczyt tej świątyni sztuki ozdobiono rzeźbą greckiego boga Apolla. Poniżej umieszczono figury muzy tragedii Melpomeny i muzy komedii Talii. Jak Państwo widzą, dawni bielszczanie byli dobrze zżyci z postaciami mitologii greckiej. Jednak, jak pamiętamy, mocno stąpali po ziemi. Dowód znajduje się za szpalerem drzew na lewo od teatru. To wylot wspomnianego już tunelu kolejowego. Techniczne osiągnięcie sprzed półtora stulecia. W tym miejscu kończymy spacer po Bielsku-Białej. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Zachęcam do samodzielnego poznawania uroków tego niezwykłego miasta. Zapewniam, że zostało ich jeszcze na kilka solidnych wycieczek. Proszę pamiętać o zwrocie audioprzewodników. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i życzę udanego pobytu w mieście.